To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
pytamy Katarzynę Lubnauer o ograniczenie lekcji religii w szkołach.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Arkadiusz Gruszczyński, to jest podcast 8.10 Gazety Wyborczej. Państwa gościnią jest Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Polscy biskupi zwracają uwagę, że rozporządzenie wprowadzające jedną lekcję religii od 1 września tego roku jest, zacytuję, aktem bezprawnym, gdyż nie osiągnięto co do jego treści wymaganego ustawowo porozumienia z Kościołem katolickim i innymi zainteresowanymi związkami wyznaniowymi. Jak pani odpowiada na tego typu zarzuty?
Kiedy mieliśmy jeszcze Trybunał Konstytucyjny, w 1993 roku został wydany wyrok, który mówił dość jednoznacznie, że słowo porozumienie, to była jeszcze poprzednia wersja ustawy, ale ukształtowane było to samo, dotyczące związków wyznaniowych i ukształtowania lekcji religii, nie oznacza porozumienia w znaczeniu podpisania wspólnego aktu przez wszystkie związki, ponieważ jest to niemożliwe. I gdyby ustawodawca miał taki zamiar, to wpisałby, jaka jest droga do uzyskania tego typu rozwiązania. Zmiana potem konstytucji z 1997 roku tym bardziej wzmocniła tą interpretację, ponieważ Kościół katolicki nie jest, żaden kościół nie jest stroną, która może wydawać rozporządzenia. To jest przypisane rządowi, w tym wypadku ministrowi edukacji narodowej.
A czy inne zmiany w sposobie nauczania religii, no bo przecież zniknęły w międzyczasie gimnazja, wcześniej się one pojawiły.
Nigdy nie było żadnego porozumienia. Ja specjalnie to poprosiłam o taką porównanie i sprawdzenie tego i się okazało, że poza tym jednym, które było wtedy w tym wyroku, wszystko wskazuje na to, że nigdy nie było żadne inne porozumienie, mimo tego, że zmieniały się różne rzeczy związane z funkcjonowaniem religii w szkole.
No nie, chyba było to pierwsze porozumienie o wprowadzeniu religii do szkół.
No tak, ale
tam pojawiły się parawki
biskupów. I to z 92, które nie wszystkie kościoły się podpisały i które właśnie było przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego 93 roku. A potem nie znaleźliśmy żadnego innego porozumienia, które wskazywałoby, że jakakolwiek zmiana, na przykład przy likwidacji gimnazjów, była parafowana przez związki wyznaniowe. Czyli jak widać, również nasi poprzednicy interpretowali to ustawowy zapis jako brak konieczności podpisanego przez wszystkich porozumienia w znaczeniu takich parafowania przez wszystkich. Natomiast chciałam powiedzieć jedną rzecz. To, co zresztą też było w tamtej interpretacji, co staraliśmy się zrobić, to była kwestia takiej komunikacji ze związkami wyznaniowymi, żeby rzeczywiście otrzymać rozwiązanie, które najbliżej jest tego, co obie strony uważały za zgodne z interesem uczniów, bo tak wierzę, że to zawsze przyświeca zarówno Ministerstwu Edukacji Narodowej, jak i innym interesariuszom systemu edukacji. W związku z tym my też wprowadziliśmy pewne zmiany. Oczywiście będzie jedna godzina lekcji religii zamiast dwóch, tak jak obiecaliśmy. Będzie ona przed lub po innych lekcjach, też tak jak obiecaliśmy. Natomiast pisaliśmy bardzo wyraźnie, że ona musi być bezpośrednio przed lub bezpośrednio po, bo kościoły zwracały uwagę, że nie powinno być tak, żeby ktoś czekał na lekcję religii, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że jeżeli 100% dzieci chodzi na religię w danej klasie, to ona może być w środku, bo tam zależy na jednym, żeby każdy czuł się tak samo dobrze w polskiej szkole i żeby nikt nie czekał na tą lekcję religii. I kolejna rzecz, ponieważ zwrócono nam uwagę, że jednak jest problem z nauczaniem od pierwszej do trzeciej klasy w wspólnym takim oddziale. W związku z tym zmieniliśmy to, że w przypadku klas 1-3 można łączyć przy grupach większych niż 7 osób między oddziałami, ale nie między klasami, czyli nie można pierwszej z trzecią klasą na przykład połączyć, no bo to są trochę inne dzieci, jedne umiejące czytać, drugie nie umiejące czytać i tak dalej. I to są te zmiany, które w stosunku do wstępnej wersji rozporządzenia zmieniliśmy. Nam bardzo zależy na jednej rzeczy, żeby każdy uczeń się czuł równie dobrze w polskiej szkole. W związku z tym chcemy, żeby nikt nie czekał na swoją lekcję. I kolejna rzecz, która jest dla nas bardzo ważna, to żeby ilość godzin poszczególnych przedmiotów była racjonalna. Z religią było tak, że mieliśmy do czynienia z nieracjonalnością. jak się porównuje ilość godzin religii do innych przedmiotów, to my w ogóle, mówi się o wymiarze godzinowym poszczególnych przedmiotów. Na przykład historii jest 9 godzin. Co to oznacza? To oznacza,
9 że w klasie, godzin w ciągu właśnie, całego etapu nauczania.
Tak, od klasy pierwszej do ósmej jest 9 godzin. To oznacza, że są, nie wiem, jedna godzina chyba w czwartej klasie, 2 godziny w piątej, ja nie pamiętam dokładnie, jak to jest rozłożone, ale chodzi, że po 2 godziny przez 4 lata, 1 godzina w jednym roku szkolnym. W związku z tym jest ich w sumie 9 godzin.
A religii w szkole podstawowej 16?
A w religii 16. W szkole ponadpodstawowej religii jest w każdym roku po 2 godziny, czyli na przykład w przypadku branżowej szkoły pierwszego stopnia, to mamy 6 godzin religii i 5 godzin matematyki. Bo matematyki jest 2, 2, 1. I w momencie, w którym w testach PISA wypada, że uczniowie szkół branżowych pierwszego stopnia wypadają dramatycznie źle, 66% na takim poziomie, który uniemożliwia funkcjonowanie we współczesnym świecie, jeśli chodzi o rozumienie analityczne liczb, tego wszystkiego, co wynika z matematyki, no to zdajmy sobie sprawę, że racjonalizacja tego oznacza, że powinniśmy zmniejszyć liczbę godzin religii, a raczej zwiększyć liczbę godzin matematyki. I teraz będziemy tych zmian dotyczących liczby godzin matematyki i innych przedmiotów podejmować decyzję przed 2027 roku, kiedy będziemy zmieniać funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych. Ale już teraz, jeżeli ja wiem, że dziecko w szkole podstawowej, w siódmej klasie ma 32 godziny obowiązkowych zajęć, co będziemy zresztą też zmieniać, żeby bardziej równomiernie rozłożyć tę ilość godzin w poszczególnych latach. A jeżeli jest w klasie sportowej, to dochodzi mu 6 godzin dodatkowych zajęć sportowych. Jeżeli chodzi na religię, to dochodziły mu 2 godziny religii. Jeżeli był na przykład jeszcze by chciał chodzić na etykę, no to już policzył pan dość szybko, że poszło mu ponad 40 godzin. W związku z tym dla nas najważniejsze jest dobro dzieci. A dobro dzieci oznacza to, że po pierwsze wszyscy mają się czuć dobrze, a po drugie, że nie może być tak, że jednego przedmiotu jest nieproporcjonalnie dużo w stosunku do innych.
Episkopat powołuje się w tym oświadczeniu, najnowszym oświadczeniu po podpisaniu rozporządzenia przez panią ministrę Nowacką do takiego prawa samych uczniów do systemowego wsparcia w rozwoju ku pełnej dojrzałości, obejmującej również sferę duchową.
Ale my się całkowicie zgadzamy. Po pierwsze, cała szkoła pełni też funkcję, nazwijmy to wychowawczą, również w tym znaczeniu duchowym. Uważamy, że więcej treści związanych z filozofią powinny się pojawiać, nie wiem, na języku polskim. Bardzo wiele tych rzeczy uważamy, że to są bardzo zasadne rzeczy. Natomiast dla nas jest też dość oczywiste, że ten rozwój musi być wszechstronny. I w tym znaczeniu nie uważam, że akurat na przykład religia albo obowiązkowa religia bądź etyka wypełniałyby konstytucyjne prawo rodziców do stanowienia o swoich dzieciach, o ich wychowaniu.
No dobrze, ile procent uczniów nie chodzi na religię?
To jest ciekawa sprawa, dlatego że my mamy w tej chwili statystyki, które pokazują, jak to się zmieniało w ostatnich 5 latach dzięki Kościołowi katolickiemu. Dlatego, że zdajemy sobie sprawę z jednej rzeczy. My jako ministerstwo nie zbieramy danych dotyczących uczestniczenia dzieci w lekcjach religii. Nie wolno nam nawet, dlatego że to są dane wrażliwe i ministerstwo nie powinno takich danych zbierać. Ale Kościół co pewien czas podaje te statystyki dotyczące liczby dzieci uczestniczących
w lekcjach religii. Ale też samorządy chyba
tak,
podają takie...
Tak, samorządy poszczególne, tylko że to jest wtedy wyrywkowo. Co nie wiemy, jak to wygląda w przypadku Warszawy, wiemy, jak to w Łodzi, natomiast nie znamy jakby ogólnie danych. Z ciekawostek takich na przykład diecezja poznańska już z automatu na przykład wszyscy uczniowie klas czwartych liceum i czwartych i piątych techników w ogóle mają 1 godzinę już od dawna. Jest taka zgoda biskupa, który taką decyzję podjął. Natomiast pytał pan, ile chodzi. W ciągu ostatnich 5 lat liczba dzieci chodzących na lekcje religii spadła o 9 punktów procentowych. Z 88 do 79 z czymś procent. Jeżeli porównamy to, że w momencie, w którym ta religia wchodziła do szkół, to było około 95%, to okazuje się, że w ostatnich 5 latach spadło to mniej więcej o tyle, właściwie więcej, niż poprzednio przez poprzednie, nie wiem, 20 lat, które funkcjonowała religia w szkole.
No bo też wiadomo, że w tych ostatnich 5 latach wydarzyło się sporo, jeśli chodzi o sekularyzację polskiego społeczeństwa. Byłaby i pandemia, i filmy braci Sekielskich, i skandale pedofilskie. No dużo, dużo się w kościele wydarzyło. Ale tak, ale biskupi...
Ja mam zupełnie inną tezę jeszcze. Ja mam tą tezę, że w pewnym momencie zmiany, które wprowadziła jeszcze minister Zalewska, właśnie takie przeciążenie uczniów, jeśli chodzi o zarówno pod podstawy programowe, które przecież jedną z pierwszych działalności, którą przeprowadzaliśmy, to było odchudzenie podstaw programowych. Ale też liczba godzin, które zostały wprowadzone, czy w szkołach średnich, szczególnie technikach, czy w szkołach podstawowych w wyższych klasach, doprowadziła do sytuacji, w której rodzice, chcąc chronić swoje dzieci, rezygnowali z religii również z tych powodów, żeby je po prostu odciążyć. I to był jeden powód. Oprócz tej rzeczywiście laicyzacji, tego, że przestało być tak, że rodzice się boją tego, co powie otoczenie, jeżeli to dziecko nie będzie na tą religię chodzić. My też wprowadziliśmy jeszcze drugą zmianę, która już weszła w życie w tym roku szkolnym, czyli 24-25, że ocena z religii nie jest wliczana do średniej, co za tym idzie, nie decyduje o świadectwie z biało-czerwonym paskiem, nie decyduje na przykład o tym, czy dziecko się dostanie, czy nie dostanie się do najlepszego liceum w mieście. I uważamy, że to jest też ważna zmiana, ponieważ ona pokazuje, że czyjaś wiara lub brak wiary nie może mieć wpływu na to, no na przykład właśnie na awans do wymarzonej szkoły średniej.
To jeszcze jeden argument Kościoła. Biskupi lubią podkreślać, że w wielu krajach Europy Zachodniej religia, nauczanie religii jest obecne w szkołach i że Barbara Nowacka dąży do tego, żeby tę religię, katechezę wyeliminować w całości ze szkół publicznych. Co pani na to?
Ostatnio chyba arcybiskupa Gnycza zadano pytanie mu, czy w Polsce jest religia, czy katecheza. I on sam powiedział, że rzeczywiście, nawet odniesiono się do mnie, czy ja mówię, że tak naprawdę w polskiej szkole jest katecheza, a nie religia. I on stwierdził, że rzeczywiście w polskiej szkole jest katecheza. W bardzo wielu krajach jest religia, ale tak naprawdę to jest religioznawstwo. To w dużym stopniu jest przedmiot wiedzowy, który uczy o religii, uczy o Biblii, uczy o tym wszystkim, co jest. My bardzo dużo wiedzy o Biblii mamy w języku polskim, paradoksalnie, natomiast zdecydowanie to, co mamy, to jest katecheza.
Zresztą, jeżeli ktoś... chrześcijaństwa na historii.
Tak. Jeżeli ktoś się przyjrzy, jak wyglądają podręczniki, weźmie podręczniki swojego dziecka na przykład do religii, to zobaczy, że to jest typowa katecheza. I nawet osoby, które są zaangażowane w Kościół, czyli w wspólnotę Kościoła, również jej hierarchowie, bardzo często podkreślają, że rzeczywiście katecheza jako taka powinna mieć miejsce w Kościele, bo to jest miejsce, które jest odpowiednie do tego, żeby zajmować się katechezą. Ja w to nie wnikam. W polskim systemie prawnym na mocy konkordatu to Kościół katolicki odpowiada za podstawę programową. Z tego, co wiem, tworzy nową, więc jak rozumiem, też wyciąga wnioski. I odpowiada również za wskazywanie osób, które mogą nauczać religii. Gdzieś popełniono błąd, bo przecież przez te 5 lat, których tak spadła liczba dzieci chodzących na religię, rządziła partia, która miałam wrażenie, że na współpracy z Kościołem w dużym stopniu buduje swoje również poparcie polityczne. I być może to też zaszkodziło paradoksalnie, jeśli chodzi o taką przyspieszoną laicyzację. A że jest to przyspieszenie, najlepiej wskazują też dane sondażowe. Bo w październiku CBOS po raz kolejny pokazał badania, które powtarza cyklicznie, regularnie, które mówią o tym, co Polacy, jak Polacy postrzegają w ogóle religię w szkole. I te dane dotyczące liczby osób, które to akceptują, są rekordowo niskie. Rekordowo wysokie są te, którzy uważają, że w ogóle religii w szkole nie powinno być. A jeśli chodzi o te rozwiązania, które przyjął MEN, to 69% Polaków popiera to, że ocena z religii nie jest wliczana do średniej, a 79% Polaków chciało, żeby lekcje religii były przed lub po innych lekcjach. To, co wprowadzamy od 1 września 2025 roku.
Opinia publiczna ma jednak wrażenie, część opinii publicznej, że to są decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej, no, które skupiają się bardzo mocno na religii, ale nie skupiają się na innych sprawach ważnych, istotnych dla rozwoju dzieci i młodzieży. I teraz tak, skoro 80%, prawie 80% dzieci w całej Polsce uczęszcza na religię, skoro jest dobrowolność w uczęszczaniu na religię, to czy ta reforma faktycznie była konieczna nie ze względów politycznych, ale ze względów edukacyjnych?
Właśnie dlatego, między innymi. Dlatego, że tak dużo dzieci, jest to zajęcia, których, ponieważ uczestniczą, w związku z tym jakby zajmuje ich ten czas, który są w szkole. Jeżeli spojrzymy na to,
Sama pani powiedziała przed chwilą, że też w ministerstwie zastanawiacie się państwo nad tym, czy nie dołożyć na przykład jednej lekcji matematyki w przyszłości.
To jest właśnie o tym chciałam powiedzieć.
Dzieci nadal będą spędzały bardzo dużo czasu.
My tym, co się przede wszystkim zajmujemy, to jest przygotowanie do reformy edukacji, która wejdzie do szkół w 26 roku, w 1 września 26 roku. W ramach tej zmiany, którą będziemy mieli w 26 roku, kiedy ona się zacznie od przedszkoli, pierwszej klasy szkoły podstawowej i czwartej klasy szkoły podstawowej, rok później, w 27, od szkół ponadpodstawowych, te zmiany, które będą tam wprowadzone, mają między innymi bardziej równomiernie rozłożyć obciążenie dzieci. Czyli żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, w której w klasach 4, 5, 6 tam mamy około tych 25 godzin, a potem nagle się robi skok, w klasie 7 mamy 32 godziny zajęć obowiązkowych. I to będziemy też zmieniać. My w tej chwili, w zeszłym tygodniu, powołaliśmy Radę Monitorującą Reformy imienia Komisji Edukacji Narodowej. To jest ciało społeczne, złożone z przedstawicieli bardzo wielu instytucji, gdzie te instytucje wskazywały swoich przedstawicieli. I to są różne stowarzyszenia nauczycielskie, związane nauczyciele przyrody, nauczyciele matematyki, nauczyciele polskiego, to są związki zawodowe, to są dyrektorzy placówek, to są NGOsy, CRASP, czyli organizacje uczelniane, jako obserwatorzy przedstawiciele innych ministerstw, które mają też swoje między innymi placówki edukacyjne. Bardzo wiele instytucji. To jest taka dosyć duże ciało społeczne, które będzie krytycznie przyglądać się wszystkim zmianom, które proponujemy. Przenieśliśmy w ogóle podstawowe działania z ministerstwa, żeby odpolitycznić te działania, do Instytutu Badań Edukacyjnych, który zresztą stał się Państwowym Instytutem Badawczym od 1 stycznia. I tam w tej chwili trwają prace nad dużą zmianą, którą część osób będzie postrzegać jako zmianę podstawy programowej i ramowych planów nauczania, ale tak naprawdę ta zmiana obejmuje wszystko. Wsparcie nauczyciela, wsparcie ucznia, kwestie związane z ocenianiem, znaczy bardzo duży obszar, 8 obszarów, które mądrzejsze podręczniki, na przykład zmieni się sposób recenzowania podręczników dopuszczonych do użytków, kwestie egzaminów, które będą na koniec, które będą pierwsze w 31 roku. Ta reforma rozłożona jest na szereg lat, czyli dlatego, że profil absolwenta pod tą reformę zaczął powstawać wiosną 24 roku. Zakończyliśmy jakby konsultacje w grudniu 24 roku. W tej chwili jeszcze ta rada będzie opiniować ten profil absolwenta. W tej chwili opiniuje rada, ta monitorująca, zmieniony kształt podstawy programowej, ale w tym znaczeniu, że samej formatki, na której jest podstawa programowa, i pracujemy nad ramowymi planami nauczania. I następnym krokiem będą grupy ekspertów, już w tej chwili są ogłoszenia na stronie IB, których można się zgłosić jako ekspert do pisania podstawy programowej, czyli staramy się, żeby zrobić też nabór, żeby rzeczywiście nauczyciele, eksperci, którzy się zajmują poszczególnymi dziedzinami, wybrani przez IB, kształtowali podstawę programową. I to będzie zmiana, które podstawy programowe w wersji takiej roboczej mają powstać mniej więcej do czerwca. Potem będzie czas na przyjęcie formalnych materiałów i reforma, tak jak powiedziałam, ma wejść 1 września 26 roku, a potem rok później do szkół ponadpodstawowych.
I dlaczego MEN nie wpisał reformy nauczania religii w szkołach właśnie w ten pakiet zmian, nad którym pracujecie?
Są też takie zmiany, które zapowiedzieliśmy już jako naszą obietnicę wyborczą. I wśród nich była między innymi, może być ta, która dotyczyła świeckiego państwa, i w tym były rozwiązania dotyczące religii. Zarówno te związane z oceną z religii, która w tej chwili nie będzie wliczana do średniej, jak i te związane z tym, żeby lekcja religii była przed lub po lekcja. Dodatkowo, żeby móc to zorganizować, ale również racjonalizować liczbę godzin poszczególnych przedmiotów, było zobowiązanie pani minister Nowackiej w momencie, w którym weszła do ministerstwa, dotyczące tego, że zamiast dwóch będzie jedna godzina religii tygodniowo. Teraz to rozwiązanie, jak rozmawiam z osobami, którzy są wierzący, których dzieci chodzą na religię, jest szeroko akceptowane również przez tych rodziców. Ja muszę powiedzieć, że w tym badaniu CBOS, na którym się powołałam, 58% Polaków było za tym, żeby było zamiast dwóch jedna godzina religii. W tym też 30% poparających PiS było za takim rozwiązaniem. Dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli rodzice chcą tego wychowania w wierze, w szkole, żeby nie musieli prowadzać dziecka do kościoła, to zdają sobie sprawę, że widząc, co dziecko robi w ramach tej religii, jakie tam są zajęcia, jak to jest rozłożone w ramach, widzą, że ta jedna godzina to spokojnie wystarczy. To jest naddatkowo te dwie godziny były, a jednocześnie zdają sobie sprawę, że jeżeli spyta pan rodzica, czy chciałby, żeby dziecko miało dodatkową, nie wiem, matematykę, kiedy się przygotowuje do egzaminu ósmoklasisty, to zapewne większość powie, że tak, chciałaby mieć dodatkową matematykę. A my mamy, wiemy, że dziecko ma określone, też ma 24-godzinną dobę i też nie powinno spędzać na nauce ogólnie więcej godzin, niż dorosły spędza w pracy.
Jednego dnia ministra Nowacka mówi o tym, że edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa. Następnego dnia Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nie będzie obowiązkowa, bo to jest ideologiczny przedmiot, który nie może zmuszać dzieci do nauczania tych treści. Potem nieoczekiwanie opinia publiczna słyszy, że właściwie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zgadza się Rafał Trzaskowski. Po drodze Donald Tusk również zgadza się ze swoimi kolegami z koalicji i z prezydentem Warszawy. No i po tych tam tygodniach czy dniach Barbara Nowacka wychodzi i mówi oficjalnie, no, że jednak ta edukacja zdrowotna nie będzie obowiązkowa. Skąd ten chaos?
Ja bym nazwała to inaczej. To znaczy tak, po pierwsze, nikt nie ma wątpliwości, że zarówno Barbara Nowacka, jak i ja jesteśmy zwolennikami, żeby 100% dzieci chodziło na edukację zdrowotną. Pierwszy raz powstał przedmiot, który w tak dużym stopniu, tak holistycznie obejmuje całe zdrowie człowieka. Bo wbrew temu, co mówi prawica, tam kwestia związana z tą edukacją seksualną, czyli ze zdrowiem seksualnym człowieka, to jest 1/10 mniej więcej całych treści. Tam jest i kwestia aktywności fizycznej, kwestia zdrowego odżywiania, prawidłowej diety, kwestia między innymi otyłości, kwestia profilaktyki związanej ze szczepieniami i z innymi działaniami, badaniami profilaktycznymi, kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, bardzo dużo kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym, kwestia unikania zagrożeń związanych z różnymi uzależnieniami, kwestia też takiego zdrowia, na przykład jeżeli mówimy już zdrowie seksualne dotyczące, nie wiem, chorób wenerycznych, na przykład chorób też takich jak AIDS, HIV, tam jednym z ekspertów, między innymi ksiądz Arkadiusz Nowak, który przecież przeciwdziała właśnie dokładnie zarażeniom HIV i AIDS, działa w ruchach pacjenckich. W związku z tym...
Racjonalne jest, żeby dzieci chodziły na ten przedmiot.
Tak, racjonalne jest, żeby wszystkie dzieci chodziły na ten przedmiot. W związku z tym racjonalne by było, żeby ten przedmiot był obowiązkowy. Ale jednocześnie my jesteśmy odpowiedzialni za dzieci, za rodziców i za nauczycieli. Za wszystkich tych, którzy uczestniczą w procesie, bym powiedziała, edukacji. I ostatnią rzeczą, którą możemy zafundować polskiej szkole, to jest wojna polsko-polska, wojna ideologiczna wokół jakiegokolwiek przedmiotu. Nie możemy na to narazić ani nauczycieli, ani dzieci. I jeżeli w tej chwili prawica, bo ja jednak uważam, że prawica rozpoczęła wojnę, próbując robić z tego przedmiotu tego, czym nie jest, to mówimy, zobaczcie, jaki to przedmiot naprawdę jest. Wprowadźmy ten przedmiot do szkół. Przyjrzyjcie się, co jest w tych książkach, co jest w tych materiałach, jakie rzeczywiście treści tam są zawarte. Jakie są treści odpowiednie dla waszych dzieci, często pomagające wam w tych wyzwaniach, które macie, jeśli chodzi o wychowanie dzieci, z którymi nie potraficie sobie poradzić. Do rodziców taki sygnał. Przecież zauważmy, rodzice w dzisiejszych czasach, większość z nas urodziła się przed, że tak powiem, Googlem, prawda? Czyli przed czasami, w których internet miał tak duży wpływ na nasze życie. I jeżeli spojrzymy, jak tam są kwestie uzależnień związanych z internetem, odporności związanej z tym, co jest w tym internecie, z hejtem, z różnymi rodzajami, nawet z przemocą seksualną, która pochodzi z internetu, z tej często rodzice w ogóle sobie nie zdają sprawy, z hazardem, z tymi wszystkimi rzeczami, które tam drzemią, ale również z dużo gorszą kondycją psychiczną, którą mają współczesne dzieci w stosunku do tego, co miały dzieci jeszcze 10-20 lat temu. Właściwie od pandemii zauważamy bardzo silny spadek takiej kondycji psychicznej dzieci. To musimy zdać sobie sprawę, że dla wielu rodziców, tych rozsądniejszych oczywiście w pierwszej kolejności, to będzie dość oczywiste, że to jest przedmiot, który ma im pomóc.
No ale kończy się na tym, że będzie on nieobowiązkowy. I czy nie ma pani wrażenia, że działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego na czele ze swoim liderem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem mają decydujący głos w wielu sprawach, które dotyczą na przykład edukacji? No bo tak, przecież również w Gazecie Wyborczej opisywaliśmy ten moment konsultacji międzyresortowych przed podpisaniem rozporządzenia w sprawie lekcji religii, kiedy zostały zgłoszone uwagi przez resorty infrastruktury, jeśli się nie mylę, czy przez Ministerstwo Obrony Narodowej, gdzie jakby ci ministrowie, którzy no nie mają żadnego związku z edukacją, żadnego związku ze szkołami, nagle chcieli się wypowiedzieć na temat lekcji religii. To samo jest z aborcją, to samo jest ze związkami partnerskimi. Cały pakiet progresywnego prawa obiecanego kampanii wyborczej przez większość tej koalicji jest hamowana przez tę prawicową odnogę koalicji 15 października.
Ale
więc
jeżeli
Precyzując pytanie, czy pani jako wiceministra edukacji narodowej ma poczucie, że to ostatecznie PSL ma najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o tematy edukacyjne i o reformę edukacji w Polsce?
Nie, o czym najlepiej świadczy to, że rozporządzenie dotyczące religii zostało podpisane przez minister Nowacką i wchodzi w życie 1 września 2025 roku. Natomiast równocześnie każdy z nas, i minister Nowacka, i ja, i każdy, kto odpowiada za edukację, musi wziąć pod uwagę, co jest dobrem dzieci. Jeżeli, mówię, moglibyśmy nagrazić na jakiś konflikt wewnętrzny w szkole nauczycieli, rodziców czy dzieci, to nie należy tego robić, bo zadaniem edukacji nie jest na pewno ideologizacja. I właśnie cały program polega na tym, że edukacja zdrowotna nie ma nic wspólnego z ideologią. Jest czysto wiedzowym przedmiotem, który ma wesprzeć dzieci w bardzo wielu obszarach.
To czego wasz koalicjant mówi, że jest ideologią?
Zawsze bawi mnie to, jak najbardziej o tej ideologii mówią ludzie przed na przykład... Są tacy politycy z prawej strony albo ludzie, którzy się tak postrzegają, którzy na przykład biorą udział w freak fightach, które my między innymi uczulamy, że nie powinno być dostępu dzieci do tego typu treści. I tu z jednej strony mówią o trosce o dziecko i jego wychowanie, a z drugiej strony narażają na to swoje też dzieci, że uczestniczą w wydarzeniach, których absolutnie nie powinien żaden człowiek brać udziału, a tym bardziej nie powinno być to dostępne dla dzieci. W związku z tym dla nas jest oczywiste, że edukację zdrowotną musimy upowszechnić i że ona musi być dostępna dla wszystkich. I teraz daliśmy narzędzie rodzicom do tego, że mogą z tego skorzystać. I w tym znaczeniu, ja tylko nie rozumiem, dlaczego Kosiniak-Kamysz, który jednak jest lekarzem, się odezwał w jakiś sposób przeciwko tej edukacji zdrowotnej, bo to mi się, właściwie wszystkie środowiska lekarskie w tej chwili piszą do nas na temat edukacji zdrowotnej, również to, że powinna być przedmiotem obowiązkowym, zresztą Ministerstwo Zdrowia też to podtrzymuje. I teraz dla nas jest odpowiedzialnością za szkołę to, żeby ta szkoła nie była miejscem ideologicznych walk i to bardzo dokładnie robimy. Dlatego podstawy programowe, reforma, oś przenieśliśmy do Instytutu Badań Edukacyjnych, czyli do instytucji, która nie jest tak bardzo związana ze światem polityki. Dlatego powołaliśmy Społeczną Radę imienia Komisji Edukacji Narodowej, która jest taką realizacją naszego postulatu, żeby odpolitycznić edukację, zmiany w edukację. Dlatego wszyscy kuratorzy, których powołaliśmy, potem był proces wybierania w ramach konkursów. Nie wszyscy z tych, którzy byli na początku pełniącymi obowiązki, wygrali te konkursy. Wszędzie mamy bardzo apolitycznych, bardzo sprawnych kuratorów, którzy, praktycznie niech pani zobaczy, że przestała się dyskusja o kuratorach toczyć.
To przestało być tak, żeby... Dziennikarze tęsknią za Barbarą Nowak.
Ja rozumiem, my nie tęskniliśmy, powiem więcej, szkoły i dyrektorzy szkół
też
nie tęsknią.
Też nie tęsknią, to jest jasne.
Tak, dokładnie. W związku
czyli
z tym,
ja rozumiem, że państwu zależy na tym,
bardzo
żeby...
Bardzo się tam sprawdziło, na przykład ci profesjonalni kuratorzy w czasie powodzi. Kiedy rzeczywiście kuratorzy byli na tej pierwszej linii i w Opolskim, i w Dolnośląskim, i w Lubuskim, i w Śląskim, wszędzie tam, gdzie były szkoły. Pierwszą linią pomocy były właśnie, oprócz oczywiście nauczycieli, dyrektorów, potem kuratorów.
Czyli chodzi o oddzielenie edukacji od polityki, to jest jasne. No ale polityka jest wszechobecna. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościnią programu 8.10 była Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Nazywam się Arkadiusz Gruszczyński. Program wydawała Urszula Pieczek. Do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.